Cześć, słuchajcie Patarchitektów, prowadzą Łukasz Kałużny
i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patarchitekt.io, z odpowiednim oczywiście numerkiem odcinka. Gdzieś w opisie, na górze, na dole, po lewo, prawo, ogarniecie.
Tak, a przy okazji Pato to the Moon, czyli poleć nas babci, albo lepiej koledze lub szefowi, tudzież daj lajka albo subskrypcję tu, gdzie słuchasz. Dobra, Szymonie, co dzisiaj mamy na warsztat?
Dzisiaj na warsztat coś, co się zwie DevOps Report, wydawany jest przez Google, bo to jest dość ważne, a naszym zdaniem chyba to nie do końca jest już to DevOps Report tak naprawdę.
Tak, co ważne, to jest już 10, 11 edycja, już to ma kupę lat, jeżeli popatrzymy sam raport. I najważniejszą wartością z niego było Dora Metrics.
Kiedyś dawno temu bym powiedział.
Tak. Dobra, to od czego zaczynamy?
Ja bym zaczął od tego, że bo jak już ruszyłeś Dora Metrics, no to są oczywiście te cztery metryki, które mówią nam o tym, ile mamy błędów, jak często deployujemy, o tym, jak szybko się podnosimy z tego, że coś się wywaliło, a w ogóle jak dobrze działamy. I to jest warte podkreślenia, że duża zmiana, co było w zeszłym raporcie, to było to, że stwierdzili, że nie ma sensu maksować te metryki. Dobrze jest być w tym high to medium, żeby być w miarę okej. Okay. Nie trzeba deployować kilka razy dziennie, być po środku jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Ten raport znowu parę rzeczy wywraca, bo się skupia dużo bardziej na czym? Na kulturze, naszym zdaniem. Przynajmniej tak patrzę.
Tak, tak, raczej jeszcze wracając na chwilę, zostały te Dora Metrics przedstawione, zmierzone, jak wyglądają teraz i tyle. I chyba jedną rzecz, którą o metrykach samych zapraszamy do zeszłorocznego odcinka, który też podlinkujemy. A tutaj te high i medium to jest praktycznie 2/3 respondentów w tej ankiecie łapie się właśnie w high albo w medium.
Dokładnie. Dobrze, zacznijmy od, bo nawet sam Google, jak publikował ten raport, to pierwszy raport jest duży, 96 stron. Jest tego tekstu, tam trochę jest trochę obrazków, opublikował 5 rzeczy, na które sami chcieliby zwrócić uwagę. Oni to fajnie nazywają key findings tak naprawdę. Pierwszą rzeczą, która jest, to jest, żeby mieć zdrową kulturę pracy. I teraz czemu to jest, czemu pokazują, że to jest ważne i na bazie czego mierzą. Główną metryką, którą ten raport stara się zoptymalizować, to jest wydajność organizacyjna tak naprawdę, czyli ile dany zespół, niekoniecznie w kontekście danego zespołu, czyli robi pojedynczych swoich tasków, tylko generalnie ile organizacja zyskuje na wydajność tego zespołu.
I znaczy, pokazuje... Co jest ciekawe, właśnie mówimy bardzo mocno o rozbijaniu tej wydajności, a najważniejszą jest wydajność organizacji.
I słusznie, to się możemy zgodzić. I stwierdzili, że organizacje, które mają zdrową kulturę organizacji, są około 30% lepsze, wydajniejsze od organizacji, które tą kulturę mają, no trochę gorsze, nazwijmy to po prostu, tak.
Przy czym ja z tym się pokłócę, bo pojęcie zmierzyć kulturę to jest bardzo taka uciekająca rzecz.
Uciekająca, ale to coraz fajnie, bo przechodzimy do tego, jak oni podzielili te metryki, bo w kontekście kulturowym mieszczą to, że generative culture, te zespoły, które są generatywne, które przystosowawcze, o tych też było w poprzednim odcinku, bo to były też takie główne odkrycie, główne stwierdzenie z tego raportu de facto. Stabilność organizacji, bezpieczeństwo pracy, elastyczność pracodawcy, dzielenie się wiedzą, ukierunkowanie się na użytkownika, to też jest dość ważnym elementem tego raportu i rozdzielenie pracy pomiędzy wiele osób, równomierne, niezależnie, bez silosowania. Tak mierzą kulturę organizacji, co ma w wielu sytuacjach ma jakiś tam, no i sensowne, powiedzmy sobie to tak. Dobra. Idziemy dalej. Kolejnym takim głównym odkryciem to jest tak naprawdę budowanie z użytkownikami user-centric, czyli wokół użytkownika, wokół tego, co użytkownik potrzebuje, żeby się na tym użytkowniku głównie skupić.
Tak, wiesz co, to jest to określenie, chyba nawet sam tytuł, build with user in mind.
Tak, dokładnie. Czyli myślimy, co użytkownik potrzebuje, tak naprawdę nie budujemy, może tak różnicowo, czym to się różni, bo mamy takie podejście takie typu, że robimy feature'y de facto i po prostu wypluwamy kolejne funkcjonalności, a to jest takie, że generalnie patrzymy, żeby polepszyć. Niekoniecznie więcej feature'ów, ale po prostu rzeczy poprawiamy, żeby nam się żyło wszystkim ładnie, lepiej. I tutaj twierdzą, że takie zespoły zyskują około 40% wydajności organizacyjnej, ponownie mierząc tą taką metrykę wydajności organizacyjnej.
Dobra. I tutaj wiesz co, powiem ci tak, to jest takie pokazuje troszeczkę, do czego sobie przejdziemy dalej, demografię tego, kto odpowiadał w tych ankietach, bo to jest rzecz dobra dla firm stricte produktowych.
Tak, i co więcej, produktowych dla B2C, czyli dla użytkownika końcowego, nie dla biznesu jako takich, bo tam ten format zakupowy i to bycie user-centric nie jest tak super kluczowe, nie oszukujmy się.
Raczej tak i też przy korpo za to systemach, kiedy tworzysz dla takiego klienta końcowego B2B, w szczególności dedykowane, szyte na miarę, to te systemy, nie można być tam user-centric, bo kto inny ma pomysły i wymagania.
Kto inny płaci, a kto inny jest użytkownikiem końcowym.
Tak.
Mówiąc bardzo prosto de facto. Użytkownik końcowy nie ma prawa głosu często. Sorry,
tak. Albo proces jest tak wymyślony, że nie musisz go dopasować software do procesu, dziękujemy.
Tak, ale wydaje mi się, że i się tym zgodzę w zupełności. Jednak wydaje mi się, że to user centricity całe, czyli skupienie się na użytkowniku, pokazuje też jeszcze jedną rzecz, że są metryki, które wpływają bardzo na to, że jeżeli zespół jest user-centric, no to w tym momencie mamy lepszą produktywność, zadowolenie z pracy, mniejszy burnout, lepiej z operational performance, czyli całą formę obsług mamy dużo lepiej zrobioną, lepszą wydajność zespołu i jeszcze wydajność organizacyjną, no wszystko jest generalnie super po prostu. Ale wydaje mi się, że to pokazuje bardziej to, że ludzie potrzebują czuć jakiś cel, że coś robią i to ma realny wpływ. Więc tutaj odbijam piłeczkę i to jest duża rola PO tak naprawdę, żeby to pokazać. I nawet jeżeli jesteśmy zespołem B2B typowo, świadomy do korporacji, większość przypadków, no to jednak, żeby pokazać, jaki to ma wpływ, jak się zachowuje i że faktycznie to, co robimy, ma sens, a nie tylko klikamy w ekran. Więc no, piłeczka. Niech się teraz wykazują.
Dobra. Kolejnym klockiem z tego, co zostało wykazane, to jest coś, o czym ciągle jest powtarzane w tym raporcie, czyli szybsze code review.
Tak. I to jest fajny case, bo to jest to zacieśnienie tej pętli zwrotnej tak naprawdę, że coś robimy i to na szybko wraca, a nie czeka długi czas. I ja się przyznaję, że jestem winny tego, że niestety code review PR-ów
nie tylko ty. Jakbym powiedział, że szybko reviewuję, to ktoś by mnie znalazł zaraz. I mi udowodnił, pokazałby mi w paru projektach wiszące. Chociaż akurat nie jestem regularnym członkiem zespołu, więc to troszkę inaczej wygląda i na co innego patrzę zupełnie.
Już nie usprawiedliwiaj.
Tak, dokładnie. Winny i koniec. Nie, wiesz co, i to jest rzecz, którą tam gdzieś mamy gdzieś po boku w swoich dyskusjach, poza nagrywaniem właśnie, jak powinno wyglądać te code review, jak mu poświęcić czas, bo to, Szymon, zresztą jak wspominałeś, to jest bardzo trudna robota.
To jest robota, którą łatwo jest opitolić po łebkach de facto i zrobić, żeby było. To jest naprawdę trudna robota. Znam parę osób, które umieją robić dobre code review, takie naprawdę głębokie i konkretne, ale to zajmuje...
To na 10 minut. Tak, albo z innej strony code review na zasadzie nie podoba mi się twój styl kodowania, bo bardzo często jest tak, że ludzie nie potrafią wyłączyć trochę ego i to, że nie jest coś zgodnie z ich myślą, bo zrobiliby to inaczej.
I zgodzę się, dlatego tutaj coraz większy sens dla mnie mają narzędzia, które po prostu różne lintery, które jednak ogarniają wszystkie standardy kodowania i ustaliliśmy i na pewno to już nie dyskutujemy de facto.
Bredny Sonar Cube nie jest taki zły pod tym względem. Jest
jeżeli go skonfiguruje dobrze. Bo jeżeli się go doda, włączy i koniec tyle, to jest ignorowany po mniej więcej miesiącu. Taka prawda. Ale jak jesteśmy przy code review, to drugi element, który podkreślają, dokumentacja.
I to jest największe zaskoczenie, takim moim zdaniem, tego raportu.
To jest zaskoczenie, ponieważ ten raport jeszcze przy każdym elemencie podaje takie trzy parametry. Podaje rozkład tego, kto co robi. Podaje średnią, podaje medianę i podaje przedział między pierwszym a trzecim percentylem tak naprawdę. Nie? Czyli ogólnie przyjmują, że te rzeczy powinny być po prostu gaussem ładnym, prawda? Czyli że średnia i mediana mieszczą się w naszym przedziale tych percentylowym. No właśnie, a ta dokumentacja jest trochę inaczej. Dokumentacja jest taki układ, że rozkład jest dokładnie odwrotny od gaussa. Czyli jest masy firm, które go w ogóle nie robią, jest kilka pewnie firm, które to robią, a w środku po prostu nie ma nic. Więc to też jest ciekawe do tego, że jak ktoś twierdzi, że wszyscy inni robią dokumentację, a tylko my jej nie robimy, to dane pokazują coś odrobinkę innego, bym powiedział.
Czyli większość rynku tego nie robi.
Powiedziałbym, że porówno jest równa grupa tego, którzy nie robią, grupa tych, którzy robią. I jak już się zacznie robić, to w którymś kierunku to musi po prostu pójść.
Tak. I najciekawszą rzeczą, bo też w ramach tego pojawia się trunk-based development, też jest bardzo mocno promowany w tym raporcie. Tutaj widać mocny Google Way i pewnych trendów big techowych w całości. I ciekawa metryka jest to, że dobra dokumentacja wspomaga trunk-based development, że wpływa to ponad dwunastokrotnie na wydajność, jeżeli prowadzimy dobrą dokumentację.
Znaczy pytanie, czy to też nie jest w związku z tym, że no generalnie Google i ich monorepo, gdzie po prostu to jest konieczne de facto, Trunk na pewno przy kolaboracji większej ilości deweloperów na tak jednym repo, no to jest jedyna opcja, żeby to skoordynować tak naprawdę. To ma sens. Innym obszarem, który też bardzo jest mocno podkreślany, to jest też luźnie poznana architektura, czyli loosely coupled architecture. I fani pokazują, że to praktycznie ma wpływ po całej szerokości. Wszystko staje się lepsze, świat staje się różowy. Trochę się zabijam, ale wpływ na wydajność zespołu i wszystko. I jest do tego fajne usprawiedliwienie, znaczy uzasadnienie bardziej może tak. To jest to, że jeżeli architektura jest luźnie powiązana, to zespoły mogą niezależnie od siebie wprowadzać zmiany bez koordynacji z innymi zespołami, czyli faktycznie mamy niezależne zespoły, a nie to, że jak pracujemy na coś, to musimy nagle robić serię 10 spotkań z różnymi stakeholderami. Ma to sens, ma to ręce, ma to nogi, także generalnie faktycznie ciekawy wniosek z tej całej zabawy.
Dobra, wiesz co, chyba przejdźmy sobie do jeszcze technical capabilities, czyli jak wpływa performance, bo tam jest parę takich moim zdaniem zaskakujących jeszcze rzeczy, mianowicie AI, który pojawił się też w tym raporcie w kontekście DevOpsu.
Ale pojawił się bez takiego błysku, raczej z opcją
No właśnie, i to jest zaskoczenie. I co, słuchajcie, najlepiej pokazuje, że w założeniu AI może powodować obniżenie wydajności, jeżeli chodzi o software delivery performance i operational performance, co zostało wskazane na podstawie tych ankiet. I to jest w ogóle ciekawa rzecz. Ja jeszcze nie zagłębiałem się w pytania, które w to celują.
Ale ja też właśnie odszukałem wpis na blogu, gdzie Google tłumaczył de facto wyniki tego raportu i te główne odkrycia i tak dalej, i tak dalej. I oni to podsumowali jako, że jeszcze tam nie jesteśmy, że AI tak, ale to jeszcze nie jest ten moment, żeby on był przydatny i żeby de facto to nie było potykanie się o własne nogi. Ale to jest ciekawe, że faktycznie on wpływał bardzo neutralnie, bo gdzieś było negatywnie, a gdzieś było pozytywnie na wyniki, ale nie było to w ogóle takie odkrycie i znaczący wpływ, tak jakbyśmy się spodziewali.
Tak. I jeszcze ta ciekawostka w ramach technicznych możliwości, to, że jest to też przełożone na wypalenie zawodowe, satysfakcję z pracy, czy taką personalną produktywność. Też to zbadano, te techniczne możliwości. I to, co powiedziałeś, właśnie ta loosely coupled architecture, czyli te mikroserwisowe, luźno powiązane rzeczy, świetnie wpływają na właśnie produktywność, satysfakcję, czy zmniejszają wypalenie.
Czy głównie zmniejszają frustrację, może tak nazwijmy.
Tak, frustrację to będzie chyba najlepsze określenie. To ciekawostkę, że prawie podobnie zostało wskazane AI. Względem, czyli na performance wskazało, że no nie ma wpływu albo idzie spada, a w przypadku tych rzeczy takich właśnie personalnych związanych z człowiekiem jest zupełnie na odwrót.
Czyli to w ogóle fajnie nawiązuje do tego, co pokazywaliśmy w parę shortów temu de facto, że w kontekście tego, co jest realnym obciążeniem dla zespołu, to są ten, nie wiem, czy to jest polskie słowo, cognitive load tak naprawdę, ten kontekst, który musimy trzymać w głowie i czemu ludzie odchodzą, to jest frustracja de facto, że to są frustracja od niebycia decyzyjnym, brakiem możliwości prowadzenia jakichkolwiek zmian plus cały cognitive load i to są powody, czemu ludzie odchodzą z pracy tak naprawdę. No i oczywiście czasami jeszcze są i menadżerowie, ale to zupełnie inna bajka. Także tak, ten raport fajnie pokazuje. W ogóle ruszyliśmy trochę, co on pokazuje. On się skupia bardzo mocno na rzeczach menedżerskich, na rzeczach ludzkich, na rzeczach kulturowych i w tym się nawet może być pół na pół właśnie rzeczy techniczne i rzeczy kulturowe. Także on jest warty do przekartkowania, to jest taka dłuższa chwila kartkowania, żeby właśnie przeżyć te wszystkie rzeczy miękkie, bo jeszcze jest fajny wniosek, to jest to, jak zmierzyli kwestie osób niereprezentowanych w zespołach, czyli nie też generalnie, też mamy zespół z reguły męski, mam inną kobietę, okazuje się, że osoby, które mają mniejszą reprezentację w zespole, z reguły zajmują się mniej ryzykownymi zadaniami i z reguły częściej zajmują się pracą odtwórczą. Czemu? No bo praca odtwórcza ma mniejsze ryzyko poniesienia porażki, czyli nie wystawiamy się na jakąś możliwość obrywania albo pokazania, że coś nam nie wyszło. Dla mnie to jest ważne do podkreślenia, ponieważ nasze zespoły robią się coraz bardziej mieszane kulturowo, mieszane aspektowo i to jest dobra rzecz, ale to nie może na takiej zasadzie generalnie, że wrzucamy ludzi i o, jakoś tam będzie. No trzeba jednak się tym zainteresować i o to jakoś zadbać tak naprawdę. No, taki wniosek do przemyślenia dla wszystkich, którzy mają pod sobą jakieś ludzi, zespoły i tak dalej, i tak dalej.
Ja jeszcze dwie rzeczy, które z tego raportu warto wynieść. Po pierwsze, te wszystkie rzeczy są zrzucone w takie modele graficzne. Diagramy, które opisali, więc warto sobie, jest taki podrozdział The Models, 10-stronnicowy i warto sobie zobaczyć, jak co na co wpływa, bo pokazują te całe połączenia, co lepiej wygląda niż nawet tabele, moim zdaniem, jak chcemy wejść w któryś szczegół i zobaczyć, co na co ma wpływ. A druga rzecz to jest demografia, bo to, co ty zacząłeś, I patrząc się teraz na całość, najważniejsze, kto odpowiadał na raport, jeżeli popatrzymy, ja to na co patrzę, to lata doświadczenia, czyli jeżeli popatrzymy, to reprezentacja 50% respondentów miało 15 albo i więcej lat doświadczenia.
I to jest już sporo.
Tak, a ta dolna część, dolna 25 miała 9 lat doświadczenia albo poniżej. Czyli to jest bardzo ważne, w założeniu odpowiadały tutaj osoby, które mają już sporo tego doświadczenia nabitego.
Czyli dużo mniej hype'u będzie.
Tak, i teraz co do hype'u, to co powiedziałeś, i to jest najciekawsze, 36% pochodzi z branży, którą określamy jako technologię i firmy technologiczne.
Wiesz co, jeszcze zaśmieję generalnie, bo właśnie chodzą słuchy, że WeWork się będzie właśnie za chwilę bankrutował, a oni reklamowali się jako firma technologiczna, także
no właśnie, ale wiesz, całość jest. Druga pozycja to jest 13% financial services i czwarta consumer 8%. Reszta jest gdzieś w tyle, więc w ten sposób to pokazuje sobie rozkład. I jeszcze dwie metryki, które są ważne. Pierwsza trójka respondentów to byli developer or engineer 30%, DevOps albo SRE 18%, manager 16%. I potem jest reszta IT, więc to pokazuje, kto odpowiadał w tym w całości. I kolejną rzeczą to jest, w jak dużych firmach respondenci pracują. 21% ponad 10 i więcej, 18% 5000 i 17% 100-500. To są takie przedziały. Więc
czyli znaczy spore firmy.
Tak, ponad połowa pracuje w sporych firmach. Powiedziałbym, że kulturowo, poza Indiami, które mają tutaj 8% reprezentacji, reszta jest z zachodniego kręgu kulturowego, jeżeli popatrzymy na miejsce pracy, więc oddaje to naszą rzeczywistość.
Tam jest też Anglia, która jest dość ciekawym wpisem, ale w sumie Londyn i sektor finansowy to pewnie to wszystko nabił.
Pompują tą część.
No, dobrze. Ogólnie raport do polecenia, chyba dla mnie bardziej dla menadżerów niż dla faktycznych DevOpsów, jak mam być szczery. Albo znaczy, engineering directorów, menadżerów, ten poziom.
Coś w ten deseń tech leadów, osób, które muszą spinać, że tak powiem, kleić organizację, a nie interesuje ich sam DevOps.
Tak, to się nie będę nazywać zdecydowanie DevOps Report. Chyba zapomnieliśmy jeszcze o tym ostatnim key finding de facto, które było, że użycie chmury to jest polepsza organizacja. To jest jeszcze coś bardzo ważne było.
Tak, dobra, szydera, już jak szydera na koniec, tak? W tym miejscu Google wcisnął reklamę.
No, znaczy, to nie dziwi też trochę, ale nie jest nachalna, więc jest naprawdę w porządku ten raport.
Tak, że i tylko cloud zwiększa efektywność o 22%, więc nie jest 22-30%, więc tam zależy, którą dokładnie metrykę czytamy, więc nie jest to aż tak nachalne i naciągane.
Tak, dobrze. Kończymy chyba.
Kończymy. Na razie.
Na razie.